chyba najbardziej filozoficzna z wszystkich Ewangelii, które możemy usłyszeć w ciągu roku liturgicznego. Więc też zobowiązuje do tego, że dzisiaj spróbujemy trochę może intensywniej pomyśleć w czasie tego słowa. Są bardzo różne przyczyny, dla których ludzie odchodzą od Kościoła, a może lepiej powiedzieć, odchodzą od Boga. Pewnie najczęściej są to przyczyny egzystencjalne, związane z ludzkimi wyborami, decyzjami, problemami życia. Ale obok takich egzystencjalnych decyzji, również zgorszenia, które ludzie przeżywają w Kościele, których motywuje do tego, żeby gdzieś tam od Kościoła odejść, są też argumenty nazywane racjonalnymi czy intelektualnymi. Takie, które postuluje chociażby tak zwany nowy ateizm, którego głównym przedstawicielem jest Richard Dawkins z jego słynną książką Bóg urojony. Przedstawia on głównie dwa argumenty. Pierwszy jest taki, że wiara jest czymś nieracjonalnym. Jest nieracjonalna, dlatego że jest nienaukowa, nieweryfikowalna metodami empirycznymi do sprawdzenia. A drugi argument, oparty bardziej na takiej freudowskiej psychologii, mówi o tym, że wiary potrzebują po prostu ludzie słabsi. Nie wiem, jak się w tym odnajdujecie, będąc tu dzisiaj w Kościele. Ale on ośmiela się powiedzieć w taki sposób, że ludzie słabi, którzy nie radzą sobie z życiem, potrzebują takiej podpórki. Potrzebują takiego konceptu Boga, który im w życiu pomaga, który będzie rozwiązaniem dla ich problemów. I dlatego mają takiego urojonego Boga. I wobec tych dwóch argumentów, które są rozwijane na dziesiątkach czy setkach stron, dzisiaj słyszymy Ewangelię, która mówi: na początku było Słowo. I Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. I to Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ale bardzo ciekawe jest to, że to greckie, ten grecki termin logos, który się tam za każdym razem pojawia i wybija rytm tego tekstu i tego hymnu, można tłumaczyć owszem jako słowo i to jest pierwsze i podstawowe tłumaczenie, ale równie poprawne będzie tłumaczenie łacińskim słowem ratio, czyli rozum, albo tłumaczeniem słowem sens. Można przetłumaczyć: na początku był rozum, albo na początku był sens. I sens stał się ciałem i zamieszkał między nami. I Ewangelia w ten sposób chce nam po pierwsze pokazać, że wcale nie musimy się bać takiej konfrontacji z rzekomo naukowymi argumentami obalającymi wiarę w Boga, pokazującymi, że Bóg jest i wiara w Boga jest czymś irracjonalnym. Nie, nasza Ewangelia zaczyna się od zdania, które mówi: wiara jest racjonalna. Wiara jest głęboko związana z rozumem. To, że można spotkać przedstawicieli osób wierzących, którzy rzadko używają rozumu, to jest inny argument. Ale wiara jest racjonalna. Ale trzeba poszerzyć znaczenie racjonalności, żeby zobaczyć, że ona znacznie bardziej chce nam dostarczyć nie argumentów stricte naukowych, co takich argumentów, które nadają ludzkiemu życiu sens. A to nie jest dokładnie to samo. Papież Benedykt XVI, kiedy już abdykował, został w ostatnim wywiadzie zapytany o to, jaki był program jego pontyfikatu z perspektywy tych lat, co przede wszystkim chciał dać nam, osobom wierzącym. I papież odpowiedział: przede wszystkim zależało mi na tym, żeby pokazać, że wiara jest racjonalna, że nie jest sprzeczna z rozumem. Ale w swoich pismach bardzo często postulował poszerzenie pojęcia racjonalności. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo często próbuje się powiedzieć, że wiara jest nieracjonalna, dlatego że nie da się jej udowodnić metodami nauk empirycznych, albo nie da się wyprowadzić jakiegoś sylogizmu, czy po prostu stricte matematycznego, logicznego dowodu na istnienie Boga. Jeżeli przyjmiemy, że prawdziwe jest tylko coś, co da się sprawdzić metodami empirycznymi, albo coś, co jest zgodne z taką matematyczną logiką, to wtedy faktycznie takich dowodów na istnienie Boga nie mamy. Żadne z dowodów, nawet te, które nazywamy drogami świętego Tomasza, argumentem Anselma z Canterbury, czy zakładem Pascala, one wszystkie nie są dowodami w takim ścisłym znaczeniu. Ale w życiu wcale nie kierujemy się zasadą, że prawdziwe jest tylko to, co jest weryfikowalne nauką. Trzeba poszerzyć to pole racjonalności, bo prawdziwe są również takie rzeczy, jesteśmy co do tego absolutnie przekonani, życie na tym opieramy, których nie jesteśmy w stanie udowodnić w taki sposób, jak się to robi w nauce. Począwszy od najważniejszego zdania, na które każdy z nas czeka, żeby usłyszeć od kogoś zdanie: kocham Cię. To zdanie, które nadaje głębię życiu. Zdanie, na którym budujemy całe nasze życie. Ale jego się nie da udowodnić. Tak jak się da udowodnić, że 2 plus 2 równa się 4. Również te argumenty filozofii pozytywistycznej, na której w dużej mierze jest oparty koncept prawdy tożsamej z metodami nauk empirycznych, również on wymaga poszerzenia. Chociażby z tego powodu, że jeżeli przyjmiemy, że prawdziwe jest tylko coś, co jest weryfikowalne metodami empirycznymi, naukowymi, to problem jest z samą tą definicją prawdy, bo jej się nie da tymi metodami udowodnić. Ona jest założeniem metafizycznym, nieudowadnialnym metodami empirycznymi. Więc jest problem. Również na przede wszystkim angielskich kampusach uniwersyteckich wraz z książką właśnie Dawkinsa Bóg urojony pojawiły się takie wielkie postulaty, plakaty porozwieszane na całej uczelni i to wielu uniwersytetów, które mówiły o tym, że nie można być niczego pewnym. Nie można być niczego pewnym. Już przede wszystkim nie można być pewnym wiary w Boga. I znów problem z takim postulatem jest taki, że można go bardzo łatwo obalić jednym prostym pytaniem. A jesteś pewny, że nie można być niczego pewnym? Dlaczego przyjmować to jako zasadę, jeżeli sama zasada wewnętrznie jest nielogiczna? Ale w wierze nie chodzi o to, żeby próbować się prześcigać argumentami logicznymi. W apologetyce chrześcijańskiej chodzi o coś znacznie więcej niż próba odbijania piłeczki, argument za argument, racja za racją. Chodzi o coś znacznie więcej. Ponieważ my szukamy argumentów racjonalnych za wiarą. Ja się bardzo boję wiary, która nie opiera się na rozumie. Ponieważ ona wcześniej czy później poprowadzi w jedną z dwóch skrajności. Poprowadzi albo do fanatyzmu, albo poprowadzi do zabobonu, do magii, jeżeli nie jest oparta na rozumie. Ale potrzeba zrobić właśnie ten krok dalej, poszerzyć pole racjonalności. O to, że tak naprawdę większość osób decyduje się zawierzyć Bogu, to znaczy potrzebuje argumentów egzystencjalnych, które owszem, może dla niektórych tą drogą będą argumenty rozumowe, filozoficzne, ale dla wielu osób będą związane bardziej z ich światem emocji, z ich życiowymi doświadczeniami, z ich wyobraźnią. I to wcale nie oznacza, że taka wiara nie jest racjonalna. My nie jesteśmy tylko rozumem. To, co kształtuje nasze życie, jest znacznie szersze niż tylko to, co pozwala nam dowieść rozum. C.S. Lewis, ten od opowieści z Narni, też wiele swojej twórczości, wiele swoich dzieł poświęcił właśnie apologii, obronie wiary chrześcijańskiej, ale przede wszystkim pokazywaniu wartości wiary chrześcijańskiej. On w pewnym momencie pisał, że mimo, iż z jego książek wydaje się, że przede wszystkim jest intelektualistą, jest kimś, kto próbuje znaleźć argumenty racjonalne, to jednak tym, co go skłoniło ku wierze, nie były argumenty filozoficzne, tylko jego wyobraźnia. Dlatego, że od samego początku swojego życia, od małego dziecka, wyobrażał sobie rzeczy, które były piękne, rzeczy, które nadawały sens jego życiu, rzeczy, które przekraczały jego ludzkie możliwości i zawsze wyobraźnia go pchała ku temu, co wielkie. Natomiast rozum mu podpowiadał, że takie rzeczy nie istnieją. Rozum był czymś, co go tłamsił, mówiąc: tego nie ma. I w pewnym momencie on napisze, że piękne życie dawała mu wyobraźnia. Rozum mu dawał życie, które było pozbawione sensu i głębi. I dopiero wtedy, kiedy zaufał wyobraźni, znalazł życiowy sens. Bo zobaczył, że to, że w nim pojawiają się pragnienia takie, których żadna rzecz nie jest w stanie zaspokoić na świecie. takie pragnienie nadziei, takie pragnienie spełnienia, takie pragnienie miłości, piękna, którego nic w świecie nie jest w stanie zaspokoić. Że to mówi najpierw o tęsknocie za rajem, w którym kiedyś ludzie byli, a teraz go utracili. I tęsknoty za niebem, które jest przed nami. To pragnienie, do którego był w stanie sięgnąć tylko wyobraźnią, pociągnęło go ku wierze. I jest to racjonalne, że wiara znajduje odpowiedzi na najważniejsze ludzkie pytania. O to, po co tu jestem? Jaki sens ma moje życie? I ku czemu zmierzam? I żadna nauka, żadne sylogizmy na te pytania odpowiedzi nie dadzą. Dlatego, drodzy, dzisiaj wsłuchajmy się w tą Ewangelię. W tą Ewangelię, która na początku roku mówi nam, na początku był sens. Ten sens stał się ciałem, to znaczy stał się dla nas dostępny. Można go poznać, można go odkryć, życie temu sensowi podporządkować. Sensu życia nie trzeba wymyślać, nie trzeba go kształtować, trzeba go przyjąć. I tym jest wiara. Powierzeniem się sensowi, który się objawił w Chrystusie. I jest to racjonalne. Jest to zgodne z rozumem. I przede wszystkim daje nam szczęście. Bo jeżeli nasze życie jest czegoś pozbawione, to patrząc na współczesny świat, olbrzymia ilość ludzi cierpi na brak życiowego sensu. Dlaczego wierzyć? Ano dlatego, że chyba najpełniej wiara odpowiada na najgłębsze ludzkie pytania, bo jako jedyna może dać naprawdę głęboki sens życiu.